Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie witam widzów telewizji Trwam. Szanowni Państwo, zapraszam na rozmowy niedokończone. Dziś temat: Polacy ratujący Żydów podczas II wojny światowej. Dziś z nami będą dwaj panowie, pan Adam Budek i pan Michał Gruszczyński. Witam panów serdecznie.
Cześć Boże.
Pan Adam Budek, psycholog społeczny, a pan Michał Gruszczyński, historyk z Rady Historycznej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Szanowni panowie, jeżeli mogę, chciałbym taki też może przyczynek do naszych rozmów, nim my podejmiemy temat i tych postaw Polaków ratujących Żydów i tego, jak my się będziemy odnosili do historii. Chciałbym może odnieść się, bo w naszym sanktuarium jest taka kaplica pamięci męczenników, tych, którzy oddawali życie, zginęli za to, że ratowali Żydów. Tam też kilka lat temu odbywało się takie ważne wydarzenie dla nas, międzynarodowa konferencja na temat właśnie pomocy Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej. Mieliśmy gości z Izraela, można powiedzieć bardzo szeroko, ze świata. Pamięć i nadzieja, taka była konferencja, a ta kaplica otwarta kilka lat temu, gdy wybudowaliśmy sanktuarium Najświętszej Marii Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. To można powiedzieć ten dolny kościół. Ale w tym roku udało nam się otworzyć też 8 sierpnia Park Pamięci Narodowej w Toruniu. Chciałbym, byśmy właśnie tym materiałem rozpoczęli to nasze spotkania. Później panów poproszę o uczestniczenie, o to byśmy mogli też i o sprawie ratowania Żydów w czasie II wojny światowej mówić na naszej antenie. Poproszę o materiał.
Park Pamięci Narodowej, który dziś otwieramy, to miejsce szczególne. Są tutaj upamiętnione tysiące osób, które nie zważając na zagrożenie życia własnego i bliskich, ratowały przed zagładą swoich przyjaciół, sąsiadów, współobywateli, Żydów. W pawilonie zbudowanym na terenie parku są wypisane nazwy tysięcy miejscowości, polskich miast i wsi, w których w czasie niemieckiej okupacji dokonywano jakże często masowych egzekucji. Jakże wymownym tego przykładem jest rzeź Warszawskiej Woli. Dziesiątki tysięcy zamordowanych jej mieszkańców w pierwszych dniach powstania warszawskiego. Są tutaj upamiętnieni w tym parku polscy oficerowie, zamordowani na rozkaz Stalina przez NKWD z obozów w Starobielsku, Kozielsku, Ostaszkowie i innych miejsc. Cała lista katyńska. I wreszcie nie mogło zabraknąć w tym parku miejsca dla ofiar wielkiej tragedii narodowej z 10 kwietnia 2010 roku. Są tutaj umieszczone nazwiska wszystkich, którzy zginęli, z panem prezydentem, profesorem Lechem Kaczyńskim na czele. A wszystko robimy po to, aby pamięć o nich, o polskich bohaterach trwała. W 1998 roku Ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja, na antenie tegoż radia wezwał słuchaczy, aby przysyłali do radia świadectwa swoich bliskich, krewnych, którzy w czasie wojny nieśli pomoc skazanym na zagładę Żydom. I od tego czasu zaczęliśmy badania.
Rozpoczęliśmy właśnie w 1998 roku i tu muszę wymienić też bardzo takim wielkim, powiedziałbym, wielką zachętą był ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, który chciał tu dzisiaj być, ale nie może być. I tam też rozpoczął z nami współpracę ksiądz profesor rzecznik episkopatu, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Dziękuję mu też bardzo za tę współpracę razem z pozostałymi współpracownikami, bratem i wieloma w Instytucie teraz Pamięć i Tożsamość. Oprócz nazwisk cywilów, jakie tu są, to warto zapamiętać, że jest tu ponad 600 nazwisk kapłanów, w tym i kardynałów, i biskupów. Są też nazwiska 2447 sióstr zakonnych. Podczas straszliwej wojny zginęło niemal 6 milionów obywateli polskich, chrześcijan i wyznawców religii mojżeszowej. Prawie po połowie z tych 6 milionów było to masowe ludobójstwo. Na każde 1000 obywateli zamordowano 220 osób. A więc więcej niż co piąty obywatel Polski zginął. Polacy byli mordowani dlatego, gdyż od początku sprzeciwili się tak imperializmowi narodowo-socjalistycznych Niemiec, jak i komunistycznej Rosji. W masowych mordach, sowieckich łagrach również, w wywózkach na Sybir i do Kazachstanu ginęły setki tysięcy Polaków. To dlatego na wiosnę 1940 roku zamordowani zostali przez Sowietów między innymi w Katyniu. Warto zauważyć, pieta w tym miejscu Polska krwią uświęcona, pieta jest umieszczona na podwyższeniu granitowym zrobionym w kształcie Katynia. Zginęło 15 tysięcy oficerów i 7 tysięcy aresztowanych wówczas cywilów. To dlatego Niemcy mordowali również polskich księży. W czasie wojny zginęło ich prawie 3 tysiące, to 20% przedwojennego duchowieństwa, profesorów również, nauczycieli, urzędników. Nie możemy zapomnieć o ludobójczej polityce, którą prowadzili też nacjonaliści Ukraińcy. Z ich rąk na polskich kresach wschodnich, szczególnie na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, zostało zamordowanych w bestialski sposób wiele tysięcy Polaków. Mordów na Polakach również dopuszczali się nacjonaliści litewscy. 25 tysięcy liczy się, że zamordowali. Te mordy na broniących godności i wolności naszych rodakach nie skończyły się z chwilą zakończenia II wojny światowej. Było ich jeszcze wiele, wiele skrytych, do których wpisuje się niewyjaśniona katastrofa smoleńska z 10 kwietnia 2010 roku, w której zginęło 97 osób wybitnej elity polskiej, wspaniałych córek i synów naszej ojczyzny na czele z prezydentem Rzeczypospolitej, panem profesorem Lechem Kaczyńskim, z małżonką Marią i byłym prezydentem na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim. Zapamiętajmy, przed wojną było w Polsce 35 milionów obywateli. Po wojnie w nowych granicach 24 miliony. Miliony zostały zamordowane, wielu też zostało za granicami wschodu i zachodu. Obyśmy to pamiętali. Oby nas to coś nauczyło. Obyśmy byli jak Inka, która już tyle razy słyszeliśmy przed egzekucją, napisała w grypsie: jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałem się jak trzeba. Niech ta postawa milionów rodaków, których nazwiska nie są nigdzie umieszczone. Bohaterów z II wojny światowej, postawa bohaterów powstającej 10-milionowej Solidarności w sierpniu 1980 roku, powstańców warszawskich, o których mówił ksiądz arcybiskup, świętego Maksymiliana Marii Kolbe, również w sierpniu, bohaterów Cudu nad Wisłą z 1920 roku i wielu na przestrzeni naszej historii, którzy zachowali się jak trzeba, bo kochali Pana Boga, ojczyznę, ludzi, niech będzie dla nas zachętą i zobowiązaniem, byśmy w naszych czasach, niezależnie od światowych wiatrów politycznych, ideologicznych, różnych interesów, zachowali się jak trzeba, bo tego uczy nas Chrystus, na którym ojczyzna nasza została zbudowana i budowana, nasz Pan. Zachowajmy się jak trzeba, bo jesteśmy Polakami. Bóg zapłać.
Bohaterowie walk o wolność ojczyzny, mieszkańcy Torunia, żołnierze Wojska Polskiego, słuchajcie wszyscy. Stajemy do uroczystego apelu pamięci w otwartym dziś w Toruniu Parku Pamięci Narodowej. Zachowali się jak trzeba. Oraz odsłoniętymi tablicami z nazwami miejscowości, miejscami kaźni Polaków w czasie II wojny światowej, najokrutniejszej i najkrwawszej w dziejach ludzkości, która pochłonęła ponad 50 milionów ofiar. Zebraliśmy się w tym szczególnym miejscu, gdzie na tablicach zostało uwiecznionych 18,5 tysiąca osób, które broniły Żydów przed zagładą, aby uczcić pamięć ofiar zbrodni dokonanych przez niemieckich oprawców w okupowanej Polsce. W sposób szczególny oddajemy cześć naszym rodakom, którzy stanęli w obronie prawdy i sprawiedliwości, honoru i godności ludzkiej. Wzywam córki i synów narodu polskiego, którzy w godzinie próby nie zawiedli i podjęli heroiczną walkę, oddając życie w imię ojczystej ziemi, swojej wiary i tradycji, obrony swoich sióstr i braci, w imię wolności i człowieczeństwa. Stańcie do apelu!
Salwa honorowa! Ładuj! Salwą! Pal!
Dziękujemy za ten materiał z Parku Pamięci Narodowej. Otwarty został 8 sierpnia bieżącego roku. Drodzy Państwo, przypomnę, że są z nami pan Adam Budek i pan Michał Gruszczyński. Panowie, ratowanie Żydów przed zagładą w okupowanej Polsce było bohaterstwem, tak? I my chcemy tę pamięć przywoływać. Też musimy się jakby przebijać przez odkłamywanie historii. Jak panowie postrzegają to? Dlaczego tak jest z tym trudno? I z historią, ale i z tą właściwą postawą, tak? Bo za Inką możemy powiedzieć, zachowali się jak trzeba, chociaż wojna to nigdy czas spokojny i czas, w którym można by podjąć jakiś namysł, jak postępować, jak się zachować.
No, myślę, że brakuje nam raczej nowoczesnych środków historii, żeby to przekazywać. Niestety dzisiaj młodzież sięgnie prędzej po film, dopiero później sięgnie po książkę i może właśnie brakuje nam takich filmów. Piękną jest akcją to, że staramy się też przywrócić chronologię martyrologii narodu polskiego, w tym także później Żydów, że tak naprawdę Niemcy najpierw przystąpili do mordowania Polaków. Przecież Kel Auschwitz powstał po to, nie żeby tak jak jest przyjęte to w szerokim tego słowa znaczy w pojęciu, żeby wymordować Żydów. Nie. Tam początkowo miała być wymordowana polska elita. Holokaust, nie chcę oczywiście mówić, że Żydzi mieli lepiej niż Polacy. Tak samo byli przecież zręczeni, wiemy o tym. Ale pamiętajmy, że najpierw zaczęto mordować Polaków. Także myślę, że przydałby się dobry film, żeby pokazać, który by mógł pokazać to realistycznie. bez żadnych zakłamań, tak jak to miało na przykład na filmie W ciemności Agnieszki Holland, gdzie pewnych rzeczy nie dopowiedziano i wygląda, że w okupowanym przez Niemców w Lwowie wszyscy mogli korzystać z sklepów doskonale zaopatrzonych w szynki. Okazało się, że to były sklepy dla Niemców tylko, ale tam już w tym filmie nie ma tego pokazane.
Czyli zawsze pytanie o tą narrację, kto z jakiego punktu widzenia mówi, aczkolwiek no, nie, można powiedzieć, no jedynym właściwym to prawda, tak? Prawda o tej sytuacji, która się wtedy stała, co się tak naprawdę działo, więc dziękuję też, że pan tak powiedział, że właściwa chronologia też pozwoli nam odkrywać to, co naprawdę działo się w naszej ojczyźnie.
Tak, to jest bardzo ważna rzecz z punktu widzenia historyka. No, chronologię zdarzeń trzeba zachować. Trzeba oczywiście pamiętać o porządkach, no, o porządkach, no, narzuconym nowym reżimie narodowo-socjalistycznym, jaką Niemcy założyli, nie żadni mityczni naziści, bo Niemcy są zawsze niewinni. Winni są jacyś naziści, a do 1989 roku na ulicach Warszawy, jak i pewnie innych miast Polski, tablice upamiętniały ludzi pomordowanych przez hitlerowców. Także Niemcy... Ja może trochę odchodzę od tematu, ale też chcę Państwa uczulić na to, że Niemcy potrafią jak przysłowiowy kot spaść zawsze na cztery łapy. Są zawsze niewinni. I okazuje się, że my teraz nie potrafimy się bronić. To jest też bardzo przykre. Jakby brakuje takiego skoordynowanej akcji, ale że nam się narzuca coś, czego myśmy nie robili, że w ogóle okazuje się, że podobno to były polskie obozy zagłady, więc powinniśmy zadać tym, pożal się Boże, fachowcom, dlaczego napisy na tych obozach były w języku niemieckim, a nie polskim, bo jak mnie pamięć nie myli, Arbeit macht frei to raczej nie jest w języku polskim. Dlaczego obsługa tych obozów była w mundurach niemieckich i dlaczego dokumenty także były w tych obozach były także pisane w języku niemieckim?
Panie Michale, a na kwestia odkłamywania historii to też proces tak? Taki wielowymiarowy. No i żeby też sprawiedliwości stało się zadość, prawda, bo byli sprawiedliwi, nie cierpieli Francuzi za ratowanie Żydów, gdyby ich ratowali, Duńczycy, czy prawda, inne narody, no a my, u nas była kara śmierci i tego, który ratował, jego rodziny, jakikolwiek nawet współudział, prawda, takie też wychodziły
tak,
rozkazy, więc...
Wie ojciec, może to było spowodowane też z naszej tradycji, że Polak nie przyjmował nigdy bezkrytycznie wszystko, co mu władza nakazywała. Może to jest ta nasza tradycja pogardzanej i wyśmiewanej często ciągle kultury sarmackiej. Że jednak szlachcic mógł się przeciwstawić władcy. Mógł się z nim nie zgodzić i to było to samo. Jeśli my uważaliśmy, że coś jest niezgodne z naszym sumieniem, niezgodne z nauczaniem Kościoła, czy po prostu z elementarnymi zasadami, któreśmy kultury, etyki, któreśmy z domu wynieśli, to u nas było krótko. Polak mówi krótko. Nie, nie zgadzam się. Bo po prostu pewnych rzeczy się nie robi. Tak jest u nas przyjęte.
Panie Adamie, prawda społeczna, prawda historyczna, prawda dla społeczeństwa, dla rodzin sprawiedliwych. Jak pan to odnosi do tego, co winniśmy oddać tym, którzy z narażeniem życia bronili Żydów, zachowali się właściwie podczas II wojny światowej?
Oczywiście, że prawda takim osobom się należy, zarówno społeczeństwu, jak i zarówno tym rodzinom. Przecież od strony takiej typowo społecznej, to jeżeli mamy taki chaos informacyjny, a w dzisiejszych czasach niewątpliwie taki chaos jest, kiedy słyszymy, że z jednej strony byliśmy bohaterami, z drugiej strony słyszymy, że gdzieś tam współpracowaliśmy, to społeczeństwo może mieć taki dysonans poznawczy i sobie zadać pytanie, a kim my tak właściwie jesteśmy, tak? Może warto wyjść od pytania, czym w ogóle jest historia dla narodu. Historia to jest jeden z, żeby tak powiem, ze sposobów wyrażania naszej kultury. Bo kultura łacińska, w jakiej żyjemy, to jest kultura, jak wiadomo, oparta na greckiej filozofii, etyce chrześcijańskiej oraz prawie rzymskim. Natomiast przez to jest kultura wyrażana. Przez historię, sztukę, poprzez literaturę. Natomiast pytanie zasadnicze o to odkłamywanie. Ojciec wcześniej poruszył temat wielowymiarowego odkłamywania. Oczywiście, że odkłamywanie musi być wielowymiarowe, między innymi dlatego, że zakłamywanie jest wielowymiarowe. Ja osobiście tutaj widzę trzy takie główne powody. Znaczy na pewno jest ich więcej, ale jeżeli mówimy o zakłamywaniu, to ja osobiście widzę trzy, czyli antykultura, geopolityka oraz interesy. Antykultura, to już Karol Marx pisał, że historię trzeba albo napisać na nowo, albo zniszczyć. Pisał również też, że robotnicy nie mają historii. Tak? Cofamy się cały czas do kwestii marksizmu, neomarksizmu, gdzie po prostu jest jeden z głównych celów, to jest zniszczenie kultury po to, żeby wprowadzić coś nowego. Druga sprawa to jest geopolityka. To już przed chwilą na materiale filmowym ojciec dyrektor wspominał i słusznie również o Wołyniu, Małopolsce Wschodniej, o kwestii litewskiej. Jeżeli chodzi o geopolitykę, to zwróćmy uwagę na bardzo ciekawy aspekt, który miał na Ukrainie kilka lat temu, jak my Polacy nakręciliśmy film Wołyń. Proszę zobaczyć, jak Ukraińcy na to zareagowali. Po prostu wściekłość ich ogarnęła. Czytaliśmy w internecie komentarze, co ci Polacy sobie nawymyślali, takie bzdury kręcą. A dlaczego? A dlatego, że na wschodnich Kresach często prowadzi się politykę, która ma na celu wywołania takich antypolskich nastrojów. A dlaczego? A dlatego, że władze mają z tyłu głowy, że może przyjść kiedyś taki czas, kiedy Polska na przykład upomni się o te ziemie, ponieważ to są były ziemie, które do Polski należały. One zostały skradzione. No i jak się na to przygotować? No najlepiej przygotować się tak, że prowadzić antypolskie nastroje. A trzeci powód, który ja widzę, to jest kwestia interesu. Tutaj bardzo dobrze profesor Norman Finkelstein napisał taką książkę Przedsiębiorstwo Holokaust i tam bardzo dokładnie opisuje, jaki jest związek z zakłamywaniem historii, po prostu z pieniędzmi, z interesami. No bo jeżeli mówi się, że były tak zwane polskie obozy, mówię tak zwane, bo oczywiście takich obozów nie było, no to przecież należą się odszkodowania. No niestety, ale stare przysłowie, które mówi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tutaj też się sprawdza.
Panie Michale, no tak wspomniałem, że Francuza, Belga, Włocha, Duńczyka, no nic nie kosztowało ratowanie Żydów. Zresztą też ich tam nie było aż tylu. Wiemy, jaka była historia Żydów przed II wojną światową, że bardzo często szukali u nas schronienia. A Polaka, no to kosztowało życie. I teraz jak to jest, że nam się właśnie mówi, że jesteśmy antysemitami, że myśmy zbyt mało zrobili jeszcze w czasie II wojny światowej. Ten projekt właśnie Polacy Sprawiedliwi, tak? To przywracanie pamięci, bo to nie ma być takie wmawianie komuś czegoś, czego nie zrobiliśmy, no ale w jaki sposób przed jednym chcemy się bronić, a drugiemu no jakby przywrócić pamięć, że no myśmy jednak uczynili bardzo wiele, a ci zmarli, którzy są w naszej kaplicy, czy w wielu miejscach, czy teraz w Parku Pamięci, czy tych, bo tych miejsc jest coraz więcej, bo nawet udało nam się dwa lata temu taki dzień ustanowić jak Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów, tak? 24 dzień marca. Jak pan to postrzega, jak my winniśmy się do tego też odnosić?
Wie ojciec, często mówię tak, że gdyby w Polsce był rzekomo i Polacy byliby takimi antysemitami, jakimi nam się wmawia, to dzisiaj by nie miałby nas kto oskarżać o antysemityzm. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, po prostu no, my musimy walczyć, tylko musimy się zastanowić, jak dobrze sprzedać tę historię, żeby to nie była łzawa historia, ale jednocześnie, żeby to była szczera rzecz. To, co powiedział pan Adam, jedną z podstaw naszej cywilizacji rzymskiej, znaczy łacińskiej, jest filozofia i etyka grecka, a zadaniem etyki jest dociekanie prawdy. I na przykład trzeba zwalczyć szeroko pojęte określenie na zasadzie, że prawda leży po środku. Nie, prawda leży tam, gdzie jest jej miejsce. Bo gdybyśmy powiedzieli, abstrahując teraz od Polaków, odchodząc na chwilę od tematu Polaków ratujących swoich żydowskich sąsiadów, tak, bo to nie ratowano Żyda, tylko ratowano kolegę z klasy, sąsiada, znajomego z pracy. To nie było tak, że my teraz tak górnolotnie. Nie, ratowało się znajomego. i człowieka przede wszystkim w potrzebie. Ale o co chcę wrócić? Do tego prawda leży po środku, co niektórzy mówią. Zróbmy sobie, zadajmy sobie takie rzeczy. W 1943 roku Niemcy odkrywają groby katyńskie. Zwalają rzecz na Sowietów. Sowieci mówią z kolei, że to jest robota niemiecka. Czyli filozoficznie, pseudofilozoficznie, że prawda leży po środku, kto zabił tych Polaków? No myślę, że pytanie raczej nie wymaga odpowiedzi. Ale my musimy po prostu podejść do tego etycznie, czyli szukać tej prawdy. To jest ciągle zadanie przed nami. Jak popularyzować historię? Niemcy bez powodu by getta w Warszawie nie zbudowali. Zapada ta decyzja, żeby tą ludność odseparować, oznaczyć. Przecież skąd wpadli na ten pomysł? Być może to weźmy sobie pod uwagę, czy to korzenie nie są także częściowo wychwalanej przez wielu jednak reformacji. Kiedy Marcin Luther wprost nam mówi, że Żydów trzeba tępić, palić ich księgi, palić ich świątynie. Wielu urzędników potem III Rzeszy, kiedy się ich pytano, dlaczego to robili, powoływali się na nauki Marcina Lutra.
No to w naszej nauce, nauce Kościoła, no nigdy było, nie było możliwe, prawda, żeby
no,
w ten sposób...
No, nie będzie Greka, nie będzie Rzymianina.
Tak.
Przecież to jest przecież tak naprawdę, przecież nasi księża, którzy byli przed wojną, jest przykład, czy ksiądz Trzeciak, czy ksiądz Godlewski, którzy byli przed wojną, można powiedzieć, wojującymi antysemitami, w czasie wojny, chodzi mi o księży warszawskich, bronili Żydów. Ksiądz Godlewski z parafii Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim, chyba żaden ksiądz nie wypuścił w Warszawie takiej ilości fałszywych metryk, która by ratowałaby Żydów. Ale broń Boże, nie chcę wracając, tak nie chcę potępiać, tylko zwalać wszystkie rzeczy też na luteran, bo trzeba pamiętać, że mniej więcej, że dzisiaj za tak zwanym kościołem przesuwanym przy Alei Solidarności w Warszawie, gdzie szedł mur getta, była apteka luterańska. I tam także ona opierała się o mur i tam także przerzucano leki, a także szmuglowano ludzi, w jedną, jak mówię, na stronę aryjską. Także to był olbrzymi sprawdzian po prostu charakterów ludzkich.
Panie Adamie, etyka, charaktery, ludzkie postawy?
No, to jest pytanie dosyć trudne i skomplikowane. No, z pewnością, tak jak tutaj wcześniej powiedzieliśmy, trzeba dociekać prawdy, a jak podpowiada nam grecka filozofia, prawda jest jedna i obiektywna. Mnie natomiast, jeżeli chodzi o te kwestie etyczne, na przykład bardzo uderzają kwestie tych agresywnych narracji, na przykład jak z jednego przypadku robi się statystykę, czyli na przykład jeżeli mamy jednego Polaka, który gdzieś tam współpracował, to się mówi, że Polacy, prawda, współpracowali z Niemcami. Albo na przykład mieliśmy kilka lat temu na przykład taką sytuację, że gdzieś tam jakiś grób był zdewastowany. Już przepraszam bardzo, ale nawet nie pamiętam dokładnie gdzie i co. No ale oczywiście w mediach potem pojawiają się gigantyczne wyolbrzymienia, że Polacy zdewastowali cmentarz. Albo na przykład tutaj, tak jak pan Michał wcześniej mówił, że te tak zwane zbrodnie nazistowskie, tak? Nazistowskie czy niemieckie, tak? Mówmy prawdę, jak było w rzeczywistości. Na przykład w ostatnich latach pojawiła się kwestia tego 447, czyli tej ustawy, gdzie mówi się o majątkach byłych Żydów. Przecież to nie były majątki Żydów, tylko to były majątki Polaków żydowskiego pochodzenia. Owszem, ale to byli obywatele polscy. To jeszcze na przykład kwestie takiego antysemityzmu, czyli można by powiedzieć nadużywania. Ja pamiętam, jak całkiem niedawno słuchałem wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza, który na antenie TVP Info mówił, że w dzisiejszych czasach zapraszanie specjalistów bardzo często do telewizji jest bardzo trudne. Ponieważ jak na przykład coś powiedzą, że nie było polskich obozów, to boją się, że następnego dnia zobaczą swoje zdjęcie na przykład w internecie z napisem antysemita, prawda? Różnego rodzaju wybielanie. Też na przykład jest takim dosyć agresywnym zabiegiem. Tak, natomiast no, stare powiedzenie mówię, tak jak wcześniej mówiłem, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Chodzi po prostu o ideologię, gdyż zawsze największe pieniądze idą tam, gdzie jest duże poparcie społeczne i gdzie jest ideologia. Mamy kwestię na przykład tych tak zwanych roszczeń żydowskich. Tak? No przecież jeżeli mówi się o roszczeniach żydowskich, no to trzeba sobie znaleźć jakieś podparcia tutaj ideologiczne. Dlatego mówi się o Polakach współpracujących, mówi się o tak zwanych polskich obozach, prawda, o tych zdewastowanych grobach. Niestety, ale w kwestii tych charakterów też musimy powiedzieć, że to są bardzo agresywne narracje, po prostu kłamliwe.
Dziękuję, ale mówi się też w Polsce sprawiedliwie. Tak? Proszę bardzo, panie Adamie. Tak?
Pan mówi o roszczeniach. Warto pamiętać, proszę państwa, że roszczenia tak naprawdę zostały przez stronę polską spłacone w latach 60. wobec Żydów. Także myślę, że ta sprawa powinna być, to jest po raz drugi próbowanie, mówiąc brzydko, po prostu wyrywania kolejnej kasy. I tak jak pan mówił jedno o Polakach, że trafił się jakiś człowiek, no dziad, przepraszam, który po prostu zdradził, czy był po prostu szmalcownikiem i po prostu szantażował takiego ukrywającego się nieszczęśnika, to wszyscy mówią, że od razu, tak jak pan mówi, że byliśmy szmalcownikami. Tylko, że na przykład nie mówi się dalej, albo się nie chce sprawdzić, jaki los był takiego szmalcownika, bo prawdopodobnie został zlikwidowany przez komórkę likwidacyjną Armii Krajowej czy podobną komórkę Narodowych Sił Zbrojnych, bo takie osoby były tępione przez bardzo dobrze funkcjonujące i wykrywane przez bardzo dobrze funkcjonujący wywiad obu organizacji.
Panie Michale, właśnie polscy sprawiedliwi wśród narodów świata. Kim są ci sprawiedliwi? Bo przecież Izrael o takich też pamięta.
To byli, proszę ojca, to byli wszyscy. To mógł być chłop, przepraszam, nie wiem tego słowa, włościanin z wykształceniem zaledwie 3 klas powszechnych, szkoły powszechnej. Mógł być też wykładowca akademicki. To byli świeccy, to byli duchowni, to byli mężczyźni, to byli kobiety. To jest trudno powiedzieć, to bardzo duża liczba ludzi. I trzeba jednak pamiętać, na czym polegało bohaterstwo tych ludzi. Jedno, żywność na okupowanych ziemiach polskich jest reglamentowana. Jak ja na przykład mam chleb, mam kartkę na chleb, także to nie jest wynalazek komunistów doby Jaruzelskiego czy Gierka, ale także za Hitlera to było na ziemiach, okupowanych ziemiach polskich. I nagle, czy ktoś się nie zdziwi, że ja, mając na przykład, wiem, że wszyscy wiedzą, że moja rodzina składa się łącznie z 5 osób, a ja nagle kupuję co drugi dzień 6 bochenków chleba? To takie coś budziło zainteresowanie i na pewno też zainteresowanie niemieckiego aparatu typu Gestapo, czy choćby nawet policja kryminalna, czy wielu osób, które choćby nawet za to, że mnie wydadzą i moją rodzinę, mogły przejąć moje mieszkanie, mogły otrzymać też nagrodę jakąś. Na ogół finansowo. To jest pierwsza rzecz. Druga, co będzie, jak taka osoba zachoruje. Lekarze też byli rozliczani ze swoich leków. Także ktoś kiedyś obliczył, żeby uratować jednego Żyda, trzeba było, to kosztowało, że tak powiem, zainteresowanie z kolei ze strony mniej więcej 10-12 Polaków. Jak taką osobę ochronić, ubrać, nakarmić, leczyć. I jeszcze jedno. Jednym ze sprawdzianów tych ludzi to było to, że ludność żydowską trzeba było bardzo często uczyć zasad, podstawowych zasad religii chrześcijańskiej, wiary katolickiej. Jak się przeżegnać, jak odmawiać pacierz, bo bardzo często oni byli sprawdzani z tego, mówię w ten sposób. I w ten sposób myślano, że wiele osób zostanie odkrytych, no i też wiele osób przez to wpadło. Także tu widzimy, także tu jest z kolei zarzucony nam antysemityzm i oczywiście rzekomo wojujący antysemicki kościół katolicki w Polsce. A przecież bardzo dużo dzieciaków ukrywało się w zakładach wychowawczych prowadzonych przez siostry.
I to dziesiątki, jak nie setki, prawda, dzieci były ratowane przez chociażby zgromadzenie zakonne.
I oczywiście to była praca konspiracyjna, to przecież przemycić takie osoby przez Warszawę, kiedy? W ciągu dnia? Łatwo to rozpoznać. W nocy godzina policyjna. Warto pamiętać też, że Niemcy do wykrywania ludności żydowskiej używali albo żydowskich dzieci, albo Ukraińców. Podobno Ukraińcy fenomenalnie potrafili odróżnić Żyda od Polaka. Podobno 90 parę procent skuteczności to było działanie Ukraińców w służbie Niemiec. Na drugie to też dzieci żydowskie, które za przysłowiowego cukierka potrafiły wskazać Żyda na ulicy. Wydawało się, że człowiek wszedł po stronie aryjskiej, ma dobre papiery, jest bezpieczny i taki maluch go wskazywał.
A ilu mamy tych sprawiedliwych wśród narodów świata w Izraelu?
Znaczy powiem w sumie, trudno jest powiedzieć w tej chwili, tak, że nie podam liczby, ale chciałem jeszcze powiedzieć jedno. Ile osób w Europie Zachodniej zginęło ratując Żydów? Jedna osoba, Duńczyk.
A ilu Polaków?
My liczymy tysiącami już tych ludzi. Rodzina Ulmów, Kowalskich.
Tak, to całe rodziny. Niemcy się przecież przed niczym nie cofnęli. Nawet matkę w stanie odmiennym zamordowali.
Tak, ale to prawo mówiło krótko, że rodzinę, jak i najbliższe otoczenie, czyli mogli za to, że na przykład ja ukrywałem Żydów, to mogli moją całą kamienicę rozstrzelać.
Panie Adamie, bo tak mówimy, że to sąsiedzi, tutaj pan Michał też tak powiedział, że to takie naturalne, normalne było, jak ja mogę nie podać ręki komuś, kto jest w potrzebie i nie patrzę na to, czy to Polak, czy to Żyd, jest to potrzebujące. No ale wiemy, że Żydom też było pisane bardzo często, była pisana śmierć, no więc to też taki heroizm ze strony Polaków. I teraz te postawy, no nie wszyscy może potrafili się tak zachować, żeby być sąsiadem dla sąsiada. Nie, że zaraz wskazywali, że to Żyd i ginął, no ale może nie do końca byli w stanie pomóc, bo nieprosta to sprawa. Może obawiali się właśnie konsekwencji, bo tą konsekwencją mogła być utrata własnego życia i życia swoich bliskich.
Wie ojciec, przepraszam, jeszcze że się wcisnę. Ja sam nie wiem, jak ja bym się w tamtych czasach zachował. Nam jest dzisiaj łatwo mówić, siedząc przed kamerami, dyskutować. A co innego, kiedy my odpowiadamy za swoją rodzinę i najbliższych ludzi jeszcze. To był bardzo ciężki egzamin, ale Polacy zdali go celująco.
No dziś tak można by pytać, czy gdyby ktoś przyszedł pod nasz dach albo chciał się schronić, bo ojciec, matka stracili, prawda, pracę, nieprędko widać następną, stracili dom, muszą się wyprowadzić i przychodzą do nas, pomóżcie nam, mając na przykład czwórkę dzieci i teraz, no czy nas stać by było na taki, w jaki sposób heroizm, że dzielimy się własnym chlebem, dzielimy się domem, dzielimy się wszystkim.
Czy w tamtych czasach wydaje mi się, kiedy była bardzo silnie kultura jeszcze działająca w Polsce, to było niemalże oczywiste, ten heroizm i patriotyzm. Natomiast warto też zaznaczyć, że Polska była moim zdaniem najbardziej tolerancyjnym krajem w całej Europie. Mało kto wie, ale Polaków przed wojną w Polsce było tylko 69%. Reszta to byli Żydzi, Ukraińcy, Litwini, Czesi, Białorusini, no były jeszcze inne nacje. Ale my Polacy nie mieliśmy z tym problemu, że my jesteśmy katolikami, a mamy za sąsiadów wyznawcy religii mojżeszowej, czy prawda, Kozacy też mieszkali. O tym nie wiem czemu, ale bardzo mało się mówi też. To o czym tutaj pan Michał wcześniej zaznaczył, o tym podejściu luterańskim. Zasadnicze pytanie brzmi, a dlaczego Żydzi akurat w Polsce mieszkali? No właśnie dlatego, że na Zachodzie mieli delikatnie mówiąc dosyć trudne życie. No chociażby z takiego podejścia, jak tutaj pan Michał mówił. Tak? Jeżeli chodzi o te postawy, no to jest heroizm. Tutaj trzeba pamiętać, no ryzykować własnym życiem to jest coś bardzo ciężkiego, ale ryzykować też życiem i własnym, i własnej rodziny, to jest heroizm po prostu na niewyobrażalną skalę. Bardzo ciężko jest to słowami opisać.
Myślimy o odkłamywaniu historii. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów. Jak wyglądają nie tylko obchody, ale jak my odnosimy się do tych wydarzeń historycznych, których no, nie musimy się też, można powiedzieć, wstydzić. Prawda? Jakie jest zainteresowanie tą tematyką, panie Michale?
Znaczy w tej chwili ludzie, tak jak pan Adam wspominał, jest dysonans poznawczy. Bo z jednej strony się mówi, że Znów, polskie obozy koncentracyjne, kolaboracja, szmalcownicy. Tak się wydaje, że także człowiek ma na przykład, ja podam, wyobrażam sobie ulicę swojej rodzinnej Warszawy, że po prostu u nas nic nie było, tylko na ulicach było ganianie Żydów i wyciąganie ich. A z drugiej strony mówią, że myśmy Żydów ratowali. To ludzie mają tak, to myśmy ich w końcu zdradzali, mordowali czy ratowali. To jest jedno. Ale tak jak to się mówi, jeśli najgorzej jest, jeśli polityk zaczyna się o historii wypowiadać, bo on, tak jak mawia mój kolega, polityk powinien mieć w ogóle ustawowo zakaz wypowiadania się o historii. Także czy jest zainteresowanie? Będzie bardzo trudno trafić i bardzo trudno będzie podejść do tego bez skrajnych emocji. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że to, co mówiłem, no, brakuje dobrych filmów, brakuje dobrej popularyzacji jednak historii. Myśmy mamy piękną historię, a jednak ciągle nie potrafimy jej sprzedać. Opowiedzieć w sposób może bez jakiegoś może moralizatorstwa, ale jednak, żeby przesłać pewną naukę. Z czego to się wiąże, dlaczego, trudno jest powiedzieć. A wracając do pytania, czy się to w Polsce... No to święto jest, ale to tak, no... Brzydko mówiąc, odfajkuje się i obchodzimy to, no. Są oczywiście środowiska, które obchodzą to. Oddają szacunek ludziom, którzy oddali swoje życie, życie swoich najbliższych także, ratując swoich żydowskich bliźnich. Ale to jest... Wydaje mi się, że ciągle jest za dużo wokół tego jakiejś otoczki ideologicznej. Nie mówię, broń Boże, do organizatorów, ale my nie potrafimy na to spojrzeć historycznie, tylko patrzymy na to ideologicznie.
No bo może też ten przyczynek taki, że winniśmy się tego wstydzić, że myśmy czegoś nie zaniechali, że w świecie się rozeszło, że to polskie obozy koncentracyjne. No na antenie Radia Maryja ojciec dyrektor kiedyś właśnie zaczął mówić o tym, żebyśmy dawali świadectwo i powstały takie książki. Kiedyś były takie znacznie mniejsze, o godni synowie naszej ojczyzny. Tak to taka książka wyglądała. Dziś jest już nowa pozycja, w dwóch językach nawet wydana. To ostatnio rozdajemy taką książkę, żebyśmy też z tą prawdą historyczną docierali. Nie, że my to mówimy, tylko mówią to świadkowie, ci, którzy przeżyli i stąd też ten pomysł i Kaplicy Pamięci, i pomysł Parku Pamięci Narodowej, żeby był ten impuls, bo może też zbyt długo to trwało. Tak pytam się o obchody Dnia Pamięci Osób Polaków Ratujących Żydów, no bo to mamy rok 2018, tak? Z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy parlament zdecydował się. No a ile lat minęło, prawda? Dlaczego? Czasem się pytamy, dlaczego to tak nam nie wychodziło albo taką jakby ością w gardle stawało?
Wie ojciec, my w ogóle mamy jakieś specyficzne podejście do historii, jakieś takie dziwne, romantyczne, jak mawiał Roman Dmowski. Myśmy tak odeszli od innych, że od innych narodów, że my czcimy klęski, kiedy inni świętują zwycięstwa. My się wstydzimy swoich zwycięstw, my się wstydzimy dlatego, że myśmy się porządnie zachowali. A też można powiedzieć jedno, gdyby się spytać tych fachowców, no w cudzysłowie oczywiście, czy słyszeli na przykład o Żydach walczących w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych? Bo było wielu takich. Narodowe Siły Zbrojne były jedyną organizacją konspiracyjną, w której na czele jednego z powiatów stał oficer żydowski. Żyd, przedwojenny Żyd, policjant. Zamordowany później przez Sowietów w 1945 roku Oswin Suzga, a Sowieci mu proponowali, żeby przeszedł do nich, znaczy na komunę, bo mówili, słuchaj, no Żyd jesteś. To powiedział jedno. Narodowcy byli jedynymi, którzy przyszli mi z pomocą, kiedy ja jej potrzebowałem. W 1942 roku jedna z pierwszych akcji, jeśli nie pierwsza akcja odbijania więźniów w okupowanej Warszawie. W listopadzie 1942 roku, świeżo po powstaniu Narodowych Sił Zbrojnych, oddział Narodowych Sił Zbrojnych odbija z karetki więziennej niemieckiej Żyda z Komendy Głównej AK. I niby myśleli, no to pewnie ich sprzedał gestapowcom. No to w ten momencie można powiedzieć, znaczy sprzedali go gestapowcom, no to po co by go odbijali? Nie. Okazuje się, że ten Żyd Feniks Pisarewski Pary przechodzi do Narodowych Sił Zbrojnych. Także mamy kolejny przykład Żyda w Narodowych Siłach Zbrojnych. I co jest ciekawe, ta książka Orły i Reszki, to są wspomnienia właśnie Feniksa Pisarewskiego Parego, ukazały się w Polsce komunistycznej w 1984 roku. I co jest dziwne, tylko raz, nie ma do tej pory wznowienia. Może my o takich sprawach powinniśmy mówić. Czy o Żydach, którzy też walczyli w czasie Powstania Warszawskiego w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych, bo na przykład mówili, że oni chcą naprawdę walczyć.
Nieraz byśmy tak pomyśleli, że to może komuś nie na rękę taka książka, no bo, ale ten proces odkłamywania no, pewnie następowałby znacznie szybciej. Czy przy tych przykładów...
Może tak. Przepraszam, no może my nie piszmy na razie jakichś poważnych podręczników historycznych, tylko wzorujmy się na mistrzu Sienkiewiczu. Mistrz Sienkiewicz, budząc świadomość narodową Polaków, nie pisał podręczników od historii, on pisał fenomenalne powieści historyczne. Czy była to trylogia, czy byli to krzyżacy. W ten sposób może, ku pokrzepieniu serc. Może dzisiaj książka jakby nie poszła, to może film nakręcić ku pokrzepieniu serc.
Tak. Szanowni Państwo, zapraszamy serdecznie do kontaktu z nami. Czekamy też na Państwa głosy, telefony do studia telewizji Trwam w Toruniu 56 657 00 11, 56 657 00 12, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Oraz dwa telefony dla widzów z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Prosimy bardzo, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Jan z Podkarpacia.
Pana imię?
Pozdrawiam ojca i Jan.
Panie Janie, bardzo dziękujemy, prosimy.
Tak, chciałem o trzech sprawach, ale to ściśle naukowych, ale ojciec pokazał książeczki, to ja proponuję, może ojciec Rydzyk by zaczął drukować oryginalne, te wszystkie kroniki pisane przez Żydów w czasie wojny i wydrukowane w Polsce. To jest nieprawda, że nie ma materiałów, są pełne materiały o gettach, od jednym, drugim, pamiętniki Czerniakowa i tak dalej. Więc,
znaczy, myśmy, panie Janie, nie powiedzieliśmy, że czegoś nie ma, tylko mówię, że też myśmy jako słuchacze Radia Maria zrobili taki przyczynek, prawda, też napisaliśmy książkę, żeby nie było, że nie ma takich, prawda, bo czasami dzięki temu, że te tematy podejmujemy, no to też to wychodzi, to pana głos też powoduje to, że wychodzi, są kroniki, są takie świadectwa, takie, dajmy świadectwo prawdzie.
Oczywiście i Polska dość dużo pisze, ale jednak za mało martyrologii Polaków, ale ja chciałem powiedzieć o pewnych sprawach naukowych, które leżą u podstaw tego, że właśnie jest taka historia mętna, jak panowie tutaj mówili i tak dalej. Po pierwsze, to Polacy i Żydzi należą przecież do różnych cywilizacji i te cywilizacje obydwie nie mają z sobą żadnego punktu wspólnego. My w łacińskiej mamy trzy kryteria, prawda, nie będę rozszerzał. Natomiast cywilizacja żydowska to właściwie odpowiada religii, a cechą takiej cywilizacji jest brak naukowości. Dlatego oni historię piszą, oni nie uprawiają historii. Na potrzeby doraźne, tak jak Gross wyssał z palca sobie pewną tezę, tak jest i priorycznie. Mówi, że to tak było, nie dając żadnych świadectw. To jest pierwszy punkt. Drugi. Zachowania Polaków i Żydów w czasie II wojny światowej w każdej innej sytuacji należy oceniać według jednych kryteriów. Albo praw cywilizacji łacińskiej, które nas dotyczą i również Żydów do tych praw, albo według praw żydowskich. Takie dwa prawa żydowskie są. Warto by było ich tutaj przypomnieć i dokładnie omówić, gdzie pierwszą cechą prawa żydowskiego jest obrona życia Żyda. Natomiast w cywilizacji łacińskiej to jest jeszcze miłość bliźniego, poświęcenia i tak dalej, i tak dalej. Trzecia sprawa dotycząca nauki, ściśle. Ostatnio były protesty więźniów w Auschwitz-Birkenau. Otóż pan Cywiński, dyrektor tego muzeum, zaczyna coś tam budować, przebudowywać, rozkopywać i tak dalej. Za bardzo nie wiadomo, o co chodzi. Wszystko jest zasłonięte. I może się okazać potem, że przebudował tak Auschwitz, że to będzie obóz właśnie to, co mówimy. że polski obóz koncentracyjny, tu przy Polacy przewozili Żydów, tu ich mordowali i tak dalej, a Niemcy wkroczyli, żeby Żydów ratować. Czy znalazłby się jakiś prokurator, który by poszedł i popatrzył? Przecież muzeum polega na tym, że się nie dotyka eksponatów. Proszę przemalować sobie obraz damy z łasiczką jak niezmywalnymi farbami, powiedzieć, że to jest lepsze dzieło. Coś jest tam nie tak i to rząd polski nie reaguje. I na przykład o tych zdradach i tak dalej profesor Musiał napisał książkę wspaniałą o prawie okupacyjnym w Polsce. Warto się zaznajomić. Na przykład takie różne dzieła, ogromne dzieła jak Kaci Hitlera, Christophera Hala, które mówi o mordowaniu Żydów przez inne nacje w całej Europie, prawda? Tam można spotkać, ja na przykład sprawdzałem kilkakrotnie, słowa Jedwabne nawet nie wymienia. Wymienia Tykocin, wymienia Łomżę, Białystok i tak dalej, ale Jedwabne nie. A to jest w końcu angielski uczony. I to rozbudowanie na przykład Jedwabnego 20 lat znosimy różnego rodzaju inwektywy żydowskie, a nasz minister sprawiedliwości nie pozwala na ekshumację, czyli badanie historyczne, nie jakieś tam inne, badanie czysto historyczne, które jest zapewnione w Konstytucji. No i jeszcze jedno pytanie, co się mieściło przy ulicy Leszno 13 w Warszawie w czasie wojny? Co się tam mieściło? Ano gestapo żydowskie. I to jest właśnie ta informacja, która nigdzie się nie może przebić. W Polsce są historycy, którzy to wszystko opisali. Opisali to również Żydzi, tak jak Rygenblum, czy na przykład profesor Dobroszycki, nie wiem, jego nazwisko jest stuprocentowy Żyd. Przetłumaczono z jidysz, z hebrajskiego, kroniki getta łódzkiego, warszawskiego, pamiętniki. To jest wszystko wydane w Polsce, co prawda w latach 60., 80., ale tego nikt nie drukuje dzisiaj kompletnie. Dlaczego ojciec Wydych na przykład mógłby podjąć się przetłumaczenia to na język angielski polskimi kanałami katolickimi rozesłać po świecie? Może by paru uczonych na Zachodzie przeczytało kronika getta warszawskiego. To dziś dlatego Polański, Roman Polański, tego, który tam Żydzi czołgają po całym świecie, to prawdopodobnie mu tam podstawili tę sprawę. On przecież w filmie Pianista pokazał fragment, co się działo w getcie warszawskim. To jest dokładnie tak, jak Rygenblum przedstawił to w swojej kronice. I za to zostaje targany, bo tam wszyscy strażnicy na czapkach, jak dokładnie się przebaczy, mają gwiazdę Dawida. A Isaac Kacenelson opisał to w takim poetyckim utworze Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie. 50 stron notesik. Może by tak studenci ze szkoły społecznej, medialnej w Toruniu w swoim teatrzyku zarecytowali nam kiedyś tych 7 wierszy. Tam jest dokładnie w pigułce Holokaust. Tego nikt nie zna. A ja za nią zapłaciłem 1000 złotych. W internecie u handlarza woźnego, który tam się ogłasza z różnymi rupieciami, ale już wiedział, o co chodzi. Czy tak się płaci? Dziś już nie dostaniecie państwo tych książek różnych i tak dalej. Ale to jest powód, dla którego nie ma polskie społeczeństwo, można robić filmy. Proszę bardzo, sfilmować te wszystkie kroniki i tak dalej, czy wspomnienia Eryki Daum ze słowem wstępnym Szewacha Weissa. Proszę bardzo. Jak tam wszystko opisuje, jak rodzice swoich dzieci prowadzą do wagonów, prawda? Jak potem wprowadzają swoich starych rodziców ponad 60-letnich. No i tak to są przerażające sceny opisane zarówno w kronice getta łódzkiego, wspomnienia Eryki Daum i tak. To jest właśnie, tym się różni cywilizacja nasza od innych cywilizacji, zresztą nie tylko żydowskiej, innych, że tam Żyd ratował nawet na wydanie swojej żony, swojego dziecka, zapakował. To jest wszystko opisane. Tylko należymy, tak jak powiedziałem, do innych cywilizacji. Oni zupełnie inne kryteria stosują do oceny naszych zachowań, a my dziwimy się, że oni właśnie w taki sposób. Nie będzie porozumienia na tym tyle, to między innymi ksiądz profesor Chrostowski, który z prośby naszego papieża przez chyba 13-14 lat usiłował nawiązać kontakt w ogóle z organizacjami żydowskimi na świecie i w konkluzji jego ogromnej książki tam Polska, Żydzi i tak dalej pisze, nie da się rozmawiać. Proszę to sprawdzić. Mówię na podstawie tych dzieł.
Panie Janie, dziękuję. I co pan proponuje?
Ja proponuję, żeby jednak te materiały w jakiś sposób upowszechnić poprzez filmy, tak tu panowie mówią, to jest inwencja twórcza, ale jeśli się historyków naszych, na przykład profesora Marka Jana Chodakiewicza, czy doktora Ewę Kurek, o, ostatnie wydanie jej książki, to jest odpowiedź na to przemówienie Verhofstadta w Parlamencie Europejskim, że 60 tysięcy faszystów maszuje, ona napisała książkę, album, jak zachodnie państwa pomagały Hitlerowi. Wyliczała, ile dziesiątków tysięcy Waffen-SS mordowało Polaków i tak dalej, a rekrutowali się z Holendrów, z Belgów, z Luksemburga, z Francji, Ukrainy i tak dalej, i tak dalej.
Panie Janie, dziękuję. Dziękuję bardzo.
39-45. Tak jest tytuł tej książki. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, dziękuję. Panowie, jak się odniesiemy do naszego gościa, pana Jana?
No więc, tak jak pan Jan wspominał o dwóch różnych cywilizacjach, myśmy tak sobie trochę skierowaliśmy się tylko na jedną okupację ziem polskich, na okupację niemiecką. A wypadałoby też wspomnieć jednak, jak wyglądała okupacja ziem polskich przez Sowietów między wrześniem 1939 a czerwcem 1941, że tam z kolei sytuacja Żydów jest zupełnie inna. Prawda? Przecież oni stoją bardzo często na czele tego aparatu terroru, tylko że już komunistycznego. I wielu także wspomina, tak jak pan wspominał często o pamiętnikach, pan Jan, tak jak wielu żołnierzy też wspomina, czy mieszkańców naszych dawnych Kresów Wschodnich, że ludność, że Żydzi po prostu tworzyli milicję, czy wręcz Sowietów witali bramami triumfalnymi i nosili czerwone opaski na rękach, tworząc żydowską milicję komunistyczną. Więc o tym także trzeba mówić. Jeśli nam się wypomina, chodzi mi, że w Polsce byli szmalcownicy, że byli, którzy donosili za ukrywanie Żydów, no to trzeba pokazać, no zaraz, wy też nie byliście tacy święci.
Dziękuję. Panie Adamie?
No, pan tutaj, Jan zacytował pana Verhofstadta, który mówił o 60 tysiącach faszystów. No ja też byłem jednym z tych maszerujących, a mimo wszystko faszystą
ja
się
też
nie czuję. W każdym razie wydaje mi się, że bardzo ważny wątek jest właśnie tych praw cywilizacyjnych, tak? Gdyż mam wrażenie, że to mimo wszystko jest temat, który jest jeszcze niepoukładany. Czyli temat, czym jest tak naprawdę prawda? Czym jest prawda w ujęciu kultury, a czym jest prawda w ujęciu antykultury? Bo prawda w ujęciu kultury, to tak jak podpowiada nam grecka filozofia, w tym Arystoteles, to jest zgodność opisu z rzeczywistością. Bardzo ważne jest, żeby też podkreślić, że prawda jest jedna i jest obiektywna. To jest to, o czym wcześniej też pan Michał mówił, tak? Czyli nie ma prawdy pośrodku, prawda? Natomiast co mówi nam tutaj też antykultura? Wśród antykultury mamy różne pojęcia, na przykład relatywizm, który z prawdy robi taką, można powiedzieć, plastelinę, z którą wszystko można ulepić, tak? Jeden z polityków kiedyś powiedział, że jest prawda i że jest jest fakt i fakt prasowy, prawda? Mamy też prawdę, mamy postprawdę. Nie, prawda jest jedna i obiektywna. Natomiast jeszcze tak finalnie bym zacytował Pismo Święte. Poznajcie prawdę, a prawda was wyzwoli.
Dziękuję. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze pan nam się przedstawi.
Zbigniew z Krakowa.
Prosimy.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego, gości telewizji. Chciałem dać świadectwo mojego proboszcza, który uratował dwóm Żydom życie w ten sposób, że dał metrykę krztu i następnie gdzieś tam Niemcy zauważyli i niestety został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Tam był poddawany niesamowitym torturom, robiono doświadczenia medyczne, bito prądem, został praktycznie, już był nieprzytomny, ale niesamowicie wesnął do Matki Bożej Szkapleżnej, tam właśnie w Dobrejko Limanowej, gdzie jest parafia jego, gdzie jest pochowany.
A jak miał na imię, imię i nazwisko? Pan
ksiądz dr Edward Wojtusiak.
Dziękuję.
Był razem i później następnie w grupie razem z arcybiskupem Majdańskim. Następnie zostali przewiezieni kapłani do obozu w Dachau. To był obóz przeznaczony dla kapłanów. I tam po prostu też był właśnie tam właśnie ta grupa kapłanów, który był ksiądz Wojtusiak razem z arcybiskupem Majdańskim, postanowił odmawiać nowenę do świętego Józefa Kaliskiego. I proszę sobie wyobrazić, że w 9 dniu nowenny zostali cudownie uratowani. Oni postanowili ślub, złożyli, że będą co roku jeździć do sanktuarium świętego Józefa Kaliszu.
I tak było,
ta grupa kapłanów została uratowana. Następnie zostali, proboszcz był bardzo wycieńczony, bo tam właściwie wiadomo, jakie warunki były w Dachau. Robiono różne doświadczenia na nich. I następnie, gdy Amerykanie wkroczyli, okazuje się, że Niemcy nie zdążyli tą grupę kapłanów rozstrzelać. Ksiądz mój proboszcz, który mi właśnie to opowiadał jeszcze w latach 70., mówił, był tak wycieńczony, że po prostu został wywieziony przez Amerykanów do Francji. Tam był leczony i dzięki temu przeżył to całe piekło, które tam w tym Oświęcimu w Dachau właśnie przeszedł. I tak właśnie chciałem też powiedzieć, że zgłosiliśmy księdza doktora Wojtusiaka do Torunia, tam do tablicy, żeby był umieszczony. Oczywiście wypełniliśmy dokumenty. W naszej parafii, w Dobrej, nie tylko ksiądz Wojtusiak ratował Żydów, ale tak samo i w wielu domach naszych. Mój dziadziu przechowywał Żydów właśnie w stajni nieraz, że jeżeli Niemcy się bali wchodzić do obory. No właśnie wiele takich można było przykładów. Dzięki temu, że właśnie ksiądz, ale bardzo niesamowite zamienne były, gdzie z żoną moją Haliną wybieraliśmy się na pielgrzymkę do Ziemi Świętej i proszę sobie wyobrazić, że na lotnisku w Balicach spotkaliśmy właśnie tych Żydów, którzy zostali uratowani. Niesamowite. Bieg z okoliczności. Żona się pytała o słówka tam herwajskie, nagle jakiś podszedł pan i proszę sobie wyrazić, że niesamowicie rzucił się na mnie, uściskał mnie, ja się dowiedział, że ja jestem krajanem. Jestem krajanem z parafii Dobrej. To było niesamowite. Nie ma przypadków. I właśnie jechaliśmy razem z samolotem, przyszedł do mnie, powiedział, że tutaj musimy się rozłączyć. Więc niesamowicie cały czas, te 4 godziny, gdy lądowaliśmy już w Tel Awiw, nie mógł się z nami rozstać. To było niesamowite.
Panie Zbyszku, bardzo dziękuję za telefon. Za
Szczęść Boże, niech będzie pokolenie Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panowie?
No piękne opowiadanie. To jest kolejne świadectwo, które dzisiaj może do nas przemawia, ale czy do tak zwanych szerokich mas, używając języku demokratów czy polityków, by to trafiło?
No pytanie, co należałoby zrobić, prawda? Bo mówimy, historia nauczycielką życia to dawne czasy. Można powiedzieć, że dziś to się już bardzo często nie liczy, no ale to jest jednak postawa szlachetna.
No, ale można powiedzieć, że kto historii się nie uczy, czy kto historii nie studiuje, zmuszony jest do jej ciągłego przerabiania, czyli po prostu powtarzania.
Dziękuję. Panie Adamie?
Cóż, no nie jestem historykiem, także nie odniosę się merytorycznie do telefonu naszego. Natomiast no, rzeczywiście takie telefony, takie świadectwa są bardzo ważne. Zresztą tutaj też padło słowo nauka. Ja przecież od 10 lat ze szkolnictwem jestem związany i podzielę się taką smutną refleksją. Otóż nie w zeszłym, 2 lata temu w naszej szkole był prawnuk rotmistrza Pileckiego. Jak się okazało, nauczycielka od historii zorganizowała takie spotkanie. Okazuje się, że na całą klasę tylko jedna osoba wiedziała, jakim był rotmistrz Witold Pilecki. To jest bardzo smutne. Także rzeczywiście coś z tą naszą edukacją jest tutaj nie tak. O takich telefonów przydałoby się więcej takich świadectw.
Bardzo dziękuję, a panów słowo też na podsumowanie naszego spotkania na antenie telewizji Trwam, w tym kluczu Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Panie Michale.
Nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o nas. Polacy zdali pięknie. Nie mówię, że wszyscy, bo tak jak nie wszyscy zdradzali, nie wszyscy ratowali, ale można powiedzieć, społeczeństwo zdało pięknie egzamin ze swojej kultury, z przywiązania do tradycji ratowania bliźnich. A to, jak się czasami odpłacano tym ludziom, którzy ratowali, to już jest inna strona medalu. Powiem jedną rzecz. Kolega mi opowiadał, nie podam jego nazwiska, ale on jego pradziadek w czasie wojny ukrywał 3 Żydów. Dziadek był oficerem Armii Krajowej. W 1947 roku jeden z tych 3 Żydów, już o zupełnie innym nazwisku, przesłuchiwał go na ulicy Koszykowej w Warszawie w Urzędzie Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. I mówię tak, że to też pamiętajmy o tym, ale też nie generalizujmy, bo tak jak ostatni telefon, no. Ten Żyd, który dziękował i się nie mógł, że tak powiem, odkleić, brzydko mówiąc, odczepić od tego pana, tylko dlatego, że on był z tej samej parafii, co ten bohaterski ksiądz. No i nasza historia jest skomplikowana, ale przez to też jest piękna.
Dziękuję, panie Adamie.
Jeszcze raz, naprawdę nie mamy się czego wstydzić.
Dziękuję, panie Adamie.
Proszę. Poznajcie prawdę, a prawda nas wyzwoli, tak jak cytowałem wcześniej Pismo Święte. Powiem tak na koniec. Mamy piękną historię, także piszmy książki, róbmy filmy, dzielmy się swoją wiedzą, dzielmy się swoimi świadectwami oraz to, co kiedyś tam słyszeliśmy od naszych rodziców, babć, dziadków. No i apeluję tutaj też o rodziców, żeby zadbali o to najmłodsze pokolenie, bo coś z tą edukacją w ostatnich czasach jest. Także no, te dzieci coraz mniej wiedzą, a jednak to są nasze dzieci, my tworzymy, wychowując dzieci, dbamy o społeczeństwo, także uczmy też my jako rodzice.
Bardzo dziękuję panowie. Byli z nami pan Michał Gruszczyński, historyk, Rada Historyczna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Bardzo dziękujemy.
Dobrej nocy, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. I pan Adam Budek, pedagog, psycholog społeczny. Dziękuję bardzo, panie Adamie.
Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję też i Państwu za podjęcie naszego tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.